Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Przepraszam, ale zostało mi mało czasu. Znaczy, kończy mi się po prostu bateria w laptopie, tak więc zaczynajmy. Być może spadnie na mnie hejt, nie za to, że sobie żartuję zaraz i z koronawirusa, choć nie żartuję, o czym się za chwilę przekonacie, ale pewnie za to, że tutaj użyłem flagi norweskiej, bo po prostu no, tylko takie mam coś na twarz, co używam w czasie moich wypraw rowerowych. W każdym razie rzeczywiście może powinienem dzisiaj do was przemawiać w takiej oto formie, ponieważ przecież szaleje koronawirus. To może na początek parę faktów i zastanowimy się nad tym. O, jeszcze to trzeba ściągnąć, dobrze, że jak dres wyglądam. I zastanowimy się poważnie nad tym, czy koronawirus to jest kara Boża zesłana na okrutny świat. Wielu chrześcijan, tak mi się wydaje, wielu katolików czeka na apokalipsę, czeka na koniec świata, na jakieś potężne uderzenie Pana Boga, uderzenie Jego sprawiedliwości, żeby wyciął tych wszystkich złych ludzi. Co takie myślenie, czyli takie myślenie jest sprzeczne z tym, co mówił Jezus w Ewangelii, na przykład przypowieście o chwastach, czy o chwaście, no wiecie, w tej przypowieści, kiedy mówi, że nie będzie jako gospodarz wyrywał chwastów, ponieważ wraz z nimi mógłby również naruszyć te tak zwane dobre rośliny, które po prostu chwastami nie są. A wydaje mi się, że raczej każdy z nas ma tendencje ku chwastopodobne. To znaczy to, co powiedział i to, co napisał święty Paweł, że chociaż wiemy, co jest dobre, a co złe, to jednak wybieramy zło. Zło jakoś nam łatwiej przychodzi. To tak w kontekście tego, czy rzeczywiście jesteśmy lepsi od tych, których uważamy za gorszych, ponieważ na przykład oceniamy ich, że są ludźmi tak zwanymi niewierzącymi, zawsze będę mówił tak zwanymi, odwołując się do słów Matki Bożej z Medjugorje, która często podkreśla, że nie nazywajmy i prosi nas o to ludzi niewierzących, no właśnie, niewierzącymi, ale takimi, którzy jeszcze nie poznali miłości Boga. Cierpliwość Boga wobec nas jest łaską, co więcej jest darem. Dobry ojciec nigdy nie będzie chciał śmierci dla swoich dzieci, będzie dawał im mnóstwo szans, nawet jeżeli wyszedłby, przepraszam za mocne słowo, na debila, na idiotę, na naiwniaka. Tak, Bóg w swej miłości jest tak naiwny, że aż no właśnie w tej miłości niezgłębiony. Bogu naiwność nie szkodzi, można by w kategoriach ludzkich ocenić, że naiwność Boga względem człowieka doprowadziła Jego Syna na krzyż. Ukrzyżowaliśmy Jezusa i codziennie to robimy swoimi grzechami. Codziennie to robimy każdy z nas. I nikt z nas nie jest nawet lepszy od Adama i Ewy, którzy okazali jako pierwsi nieposłuszeństwo Bogu. My takie nieposłuszeństwo myślę, że każdej godziny, czy to myślą, czy słowem, czy uczynkiem wobec swojego Stwórcy okazujemy. I okazujemy właśnie w tej perspektywie, że chcemy być lepsi od innych. Tymczasem świętość nie jest doskonałością, a Bóg z każdego zła potrafi wyprowadzić dobro, ponieważ światło najlepiej widać w ciemności. W ogóle mi teraz gorąco w tych tutaj fiflokach. Taki performance zrobiłem. Dobra, wracamy do koronawirusa i do faktów. Przyjrzyjmy się faktom, czy rzeczywiście koronawirus to potężna zaraza, która wszystkich nas, gdzieś tam czytam, że 60% populacji zmiecie z powierzchni naszej pięknej, cudownej, błękitnej planety. Jakie są fakty na temat koronawirusa? Według Światowej Organizacji Zdrowia są to dane z 17 lutego tegoż roku. Otóż, jak niebezpieczny jest ów koronawirus? Otóż, posłuchajcie, u ponad 80% pacjentów objawy choroby są łagodne, a chorzy wyzdrowieją. A zatem można by powiedzieć, że 3/4 chorych na koronawirus, więcej nawet, 80% po prostu, z tejże choroby wyjdzie, ponieważ objawy u większości są łagodne. Pierwsza sprawa, czy tam pierwszy fakt. Drugi. W 14% przypadków wirus powoduje ciężką chorobę i do tego rzeczywiście jesteśmy wszyscy, znaczy specjaliści są zgodni, objawiającą się dusznościami i zapaleniem płuc. Czyli 14% chorych na koronawirus to faktycznie ludzi, o! Słuchajcie, jest lapsus językowy, możemy nadawać dalej. 14% ludzi chorych na koronawirus przechodzi ciężką, przewlekłą rzeczywiście chorobę. W około 5% przypadków choroba powoduje u pacjentów stan krytyczny, niewydolność oddechowa i wielonarządowa, wstrząs septyczny. Czyli jestem jakby już w tym momencie sceptyczny wobec tego, czy koronawirus to rzeczywiście zaraza, która nas wszystkich pozabija, bo przecież tylko 5% u 5% populacji chorej na koronawirus powoduje stan krytyczny. 5%. Co oczywiście nie wyśmiewam i nie mówię, że to 5% to jest nieważne. Nie, chodzi o pewne dane, o pewne statystyki, a nie o konkretnych ludzi chorych na koronawirus. W 2% przypadków... W 2% przypadków choroba wywołana koronawirusem powoduje śmierć. A zatem byśmy powiedzieli, że na 100 ludzików, na 100 pacjentów, przepraszam, chorych na koronawirus, 98 wyzdrowieje, a tylko 2 umrze. Oczywiście zawsze o 2 za dużo, to jest oczywiste. Natomiast mówię, ogólnie teraz podsumowuję dane statystyczne, a nie odnoszę się do konkretnych ludzi chorych na tę ciężką, rzeczywiście ciężką chorobę. Ryzyko w tym przypadku wzrasta wraz z wiekiem zakażonego. Wśród dzieci stwierdzono relatywnie niewiele przypadków wirusa i co ciekawe, najbardziej odporni na koronawirus to są ci w przedziale 15-30 lat. To tak by the way konkrety, czy by the way, no tak by the way konkrety statystyczne, jeżeli chodzi o koronawirus, są to dane Światowej Organizacji Zdrowia. Zwolennicy, już ich słyszę nawet, spiskowych teorii dziejów za chwilę powiedzą, że Światowa Organizacja Zdrowia zafałszowała dane statystyczne, żeby, no, coś tam. Być może zafałszowała i rzeczywiście spiskowe teorie dziejów do końca nie są abstrakcyjne, ponieważ każda historia ma autorów, wśród ludzi każde wydarzenie wychodzi z decyzji konkretnego człowieka. Natomiast ja się odwołuję do danych, które mamy do wglądu i one wynikają z obiektywnych badań, tak więc nie będę się zajmował spiskowymi teoriami dziejów. Zresztą dziś w radio, wracając do domu, słyszałem taką informację, że już 7 osób we Włoszech zmarło na koronawirus. Dzisiaj jest 25 lutego. Od razu podaję datę, bo nie wiem, kiedy ten film opublikuję. Nie mówię, że 7 to jest mało, tylko już podaje się, że już 7 osób. Jak na razie to kilkadziesiąt razy więcej, czy kilkaset razy więcej osób umiera na zwykłą grypę. Co więcej, kilka tysięcy ludzi więcej codziennie ginie w wypadkach samochodowych, tak więc rozumiem, że też powinniśmy zakazać jeżdżenia samochodami, no bo przecież one powodują śmierć i to kilka tysięcy razy częściej niż koronawirus. Nie śmieję się, po prostu odwołuję się do konkretnych danych statystycznych. Liczby nie kłamią, jak to mówi Mateusz Borek. I tak rzeczywiście jest. Po co to wszystko mówię? Ano po to, żeby przejść teraz do wątku duchowego związanego ogólnie z zarazami, z koronawirusami i z niebezpieczeństwem, jakie na człowieka czyha. A tym niebezpieczeństwem jest po prostu cierpienie i śmierć, które ludzie dzisiaj chcieliby kontrolować, bo są tak bardzo zadufani w sobie i mówię teraz od razu o sobie, że chcą kontrolować wszystko. I ta kamera chyba krzywo stoi, dobra. Chcemy nawet śmierć kontrolować, nie chcemy, żeby śmierć była dla nas zaskoczeniem, chcemy odwlekać ten moment śmierci, w związku z tym na co dzień karmimy się tysiącami różnych tabletek, suplementów, diet. Nie mówię, że diety są złe, ale jeżeli chodzi o tabletki, to na pewno każdy z Was wie, że witaminy w tabletkach wchłaniają się tylko w 15%. To znaczy organizm szybciej wchłonie i w całości wchłonie witaminy, które są w owocach i w warzywach, niż takie witaminy, które sobie łykamy gdzieś w jakiś... Czy też jestem, no też należę do tego świata. Niż sobie łykamy w tabletkach. To jest oszukiwanie samych siebie, ale to jest konkretny i zupełnie inny temat. Ci, którzy spodziewali się, że będę tutaj roztaczał wizję zbliżającej się apokalipsy, na pewno już są zawiedzeni. Bardzo was za to przepraszam. I w tym momencie chcę się odwołać do książki Fabrisa, no i tu mam zawsze problem z wymową nazwiska tego autora. Fabrice Hadjadi to jest członek papieskiej Akademii do Spraw Świeckich, z tego co pamiętam. Napisał taką książkę, którą możecie zresztą nabyć w sklepiku mocsłabości.pl. Apostolat czasów apokalipsy. Błogosławieństwo życia we współczesnym świecie. Podtytuł brzmi Błogosławieństwo życia we współczesnym świecie. Profesor Fabrice wychodzi z takiego założenia, że współczesny świat rzeczywiście jest zły i mówi to, że żyjemy we współczesnym świecie, który naznaczony jest niesprawiedliwością, cierpieniem i okrutnym złem, jest dla nas łaską, ponieważ tam, gdzie słabość, tam jeszcze mocniej rozlewa się Boże miłosierdzie, czyli Boża łaska. Fabrice Hadjadi, ów autor na końcu tychże rozważań, w tejże książce zawartych, odwołuje się do Gilberta Keita Chestertona, który w książce pod tytułem Heretycy, zapisał takie oto słowa. Zapłoną stosy, by można było dać świadectwo, że 2 razy 2 to 4. Rozbłysną miecze, by dowieść, że latem liście są zielone. Zostaniemy zepchnięci do obrony nie tylko niewiarygodnych cnót i normalności ludzkiej kondycji, ale też czegoś bardziej jeszcze niewiarygodnego, rozległego, niemożliwego wszechświata, który rozpościera się tuż przed naszymi oczami. Będziemy walczyć o widzialne cuda, jakby były niewidzialne. Będziemy z przedziwną odwagą spoglądać na trawę i niebiosa, które są nieprawdopodobne, a przecież istnieją. Będziemy z tych, którzy widzieli, a jednak uwierzyli. To jest paradoks i to nie jest przejęzyczenie. Święty Paweł o tym pisze w swoich listach, że stworzony świat jest pierwszym dowodem na istnienie Boga. Wielu astronautów, udając się na, no ogólnie, przestrzeń, prawda, pozaziemską, widząc naszą planetę z oddali, przyjmują łaskę wiary, to znaczy budzi się w nich zaufanie do Boga i podziw dla potęgi. Tylko ktoś, kto jest ponad czasem i przestrzenią i kto jest kwintesencją dobra, prawdy i piękna, mógł stworzyć tak ogromny, piękny i pełen harmonii świat i wszechświat. O tym właśnie mówi Fabrice. Mówi coś takiego w innej części tejże książki. Wiara w Boga zakłada również wiarę w to, że przejście na świat w czasach naznaczonych tak wielkim upadkiem wartości jak nasza współczesność jest dla nas wyjątkową szansą. Wiara domaga się nadziei zdolnej pokonać zarówno nostalgię za przeszłością, jak i utopię stworzenia jakiegoś lepszego świata tu i teraz. Żyjemy w epoce wielkiej nędzy, co oznacza, że jest to także błogosławiony czas miłosierdzia. Trzeba niezmiennie trwać na swoim posterunku i być głęboko przekonanym, że nic lepszego nie mogło nam się przytrafić niż żyć we współczesnym świecie. Nie możemy z poczuciem utraty żałować minionej przeszłości, ani niecierpliwie ciągle wybiegać myślami w przyszłość, gdyż mamy służyć Bogu obecnemu we wszystkich Jego stworzeniach. Naszym powołaniem jest uczyć się wydobywać wieczność z doczesności oraz żyć na ziemi miłością, która chociaż jeszcze trwa noc, jest już miłością, jaką będziemy promieniowali w niebie. A zatem być może jest tak, że przez koronawirus poznajemy własną słabość, własną samoniewystarczalność, własne lęki, to, że chcemy wszystko kontrolować, to, że rzeczywiście nie zgadzamy się na śmierć, to, że boimy się śmierci, ponieważ jesteśmy zamknięci w materializmie, ponieważ jesteśmy zamknięci w naszych ciałach. Bóg stał się rzeczywiście człowiekiem, stał się ciałem, żeby odzyskać nasze ciała ku Bogu, odzyskać nasze ciała dla Boga, odzyskać nasze ciała dla miłości. Co więcej, chyba często używam w ogóle słowa co więcej, nie? Z tego co tam pamiętam. W każdym razie Fabrice, profesor Fabrice zapisuje również słowa mówiące o nadziei. Nadzieja zawsze koncentruje się na tym, co mogę uczynić tu i teraz. Bóg przedstawia się Mojżeszowi jako Jahwe, jestem, który jestem, ewentualnie będący, bo słowo będący nie ma żadnych wskazań na czas i przestrzeń. W każdym razie Bóg jest tym, który jest tu i teraz. A zatem jeżeli ty i ja funkcjonujemy w takim świecie, który rzeczywiście łatwo jest nam oceniać jako zły i bardzo zły, to znaczy, że Bóg posłał nas tutaj nieprzypadkowo. Koronawirus ma nam udowodnić, że być może jesteśmy potrzebni innym, że sakramenty święte wymagają również cierpienia i wymagają również ofiary, czasami również ofiary życia. Zamykanie kościołów w Lombardii i w tych częściach Włoch, gdzie no właśnie pojawiło się duże zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, jest działaniem zupełnie antyewangelicznym. Bóg działa przez wydarzenia, przez znaki, natomiast Ewangelia pozwala nam odczytywać treść i jakość tych znaków. A Ewangelia mówi: głoście wszędzie, nastawajcie w porę i nie w porę, temu kto ma, a nie dzieli się tym co ma, będzie odebrane. Sakramenty święte to ocalenie życia wiecznego. Jeżeli pozbawiamy ludzi, teraz nie krytykuję tychże księży, którzy zdecydowali się na zamykanie kościołów, chociaż pewnie w jakiś sposób i tak. Jeżeli odcinamy ludzi od sakramentów świętych, to pytam w imię czego? Co chcemy chronić? Chcemy chronić naszą doczesność? Chcemy chronić moją egzystencję w tej przestrzeni czasowo-przestrzennej? Przestrzeni czasowo-przestrzennej, w tej rzeczywistości czasowo-przestrzennej? Przecież sakramenty święte wskazują na wieczność. W związku z tym, tam gdzie ciemność, tam światło. Tam gdzie słabość, tam moc. Koronawirus udowadnia nam, że moc w słabości się doskonali i Bóg musiał się zgodzić. Patrzę co baterią. Bóg musi się godzić na zło, które czynimy, ponieważ dał nam wolność, a On będąc miłością nie może naszej wolności łamać. Ta wolność zakłada to, że będziemy mogli i jesteśmy w stanie Boga kochać. Koronawirus to również swego rodzaju działanie natury, działanie przyrody, tak jak kiedyś powiedział nie Einstein, ale ktoś inny, w każdym razie bardzo mądre słowa, że Bóg przebacza zawsze, człowiek człowiekowi przebacza czasami, a natura nie przebacza nigdy. Nie wiem, czy kojarzycie to, tę sentencję, jeżeli tak, to wpiszcie w komentarzu, jeżeli ktoś kojarzy autora, to bardzo poproszę i również teraz bardzo dziękuję. W latach 50. pamiętamy XX wieku, pojawił się wśród afrykańskich małp gdzieś tam w Kongo wirus HIV, który był odpowiedzią przyrody na rozwiązłość seksualną, która swój punkt kulminacyjny znalazła w rewolucji seksualnej w drugiej połowie lat 60. Dopiero w latach 80. Amerykanie odkryli, że wśród mężczyzn homoseksualnych pojawiają się powtarzające się choroby, które doprowadzają do śmierci przez niszczenie układu autoimmunologicznego, czyli odpornościowego. Później to oczywiście stwierdzono, że jest to wirus HIV, który niszczy nasz układ odpornościowy. Natomiast ten HIV powstał wśród małp, przeniósł się z gatunku, że tak powiem, małpiego na gatunek ludzki, ponieważ przyroda w ten sposób również broni czystości i świętości stworzenia. Bóg stworzył świat, czy stwarzał świat w ciągu 6 dni. 6 dnia stworzył nas, ludzi, człowieka. Adam po hebrajsku oznacza człowiek, Ewa oznacza kobietę rodzącą, człowieka, kobietę rodzącą. Przez 5 dni Bóg stwarzał przyrodę, naturę, która ma służyć człowiekowi, natomiast jeżeli człowiek występuje przeciwko samemu sobie i przeciwko własnej godności, to również przyroda staje w obronie godności człowieka. I to jest jakby fundamentalny punkt ekologizmu, zdrowego ekologizmu, czy właściwie ekologii, ekologizmu, nie tyle ekologizmu, co ekologii. Ekologia zaczyna się od miłości bliźniego, od miłości samego siebie, która czerpie z miłości Boga. Jeżeli nie kochasz samego siebie, jeżeli nie kochasz bliźniego, jeśli nie kochasz Boga, to również nie będziesz kochał przyrody. jeżeli kochasz przyrodę bardziej niż ludzi, to zawsze przyroda ci przypomni, że twoje życie jest kruche i życie twoich najbliższych również jest kruche, tak więc spiesz się, bo tempus breve est, czas jest krótki. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą i myślę, że w tym kontekście należy rozumieć to, co się dzieje przy okazji pojawienia się koronawirusa. To jest dla nas wskazówka, czy bardziej jesteśmy przywiązani do samych siebie, jako egoiści, skierowani tylko na własne potrzeby, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie poświęcić się, poświęcić siebie, aby innym nieść pomoc. I nie mówię teraz o tym, że mamy iść do ludzi chorych na koronawirus i im pomagać, chociaż być może trzeba będzie się zajmować rodzinami tychże ludzi. Któż to wie? Tych 5%, u których koronawirus przebiega w sposób krytyczny. I w tym kontekście chcę nam wszystkim życzyć do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.